Mieszko przejął władztwo nad swoim państwem około roku 960. Na pewno przed 963. Nie wiemy, gdzie ani kiedy się urodził. Może w Gnieźnie, między rokiem 920 a 940? Nie wiemy, kim byli jego rodzice. Możemy przyjąć za anonimem, zwanym Gallem, że ojciec nazywał się Siemomysł, a dziadek Lestek, Leszek. Możemy za współczesnymi historykami, za kontrowersyjnymi tezami Przemysława Urbańczyka, podjąć spekulacje, czy wśród bezpośrednich przodków Mieszka nie było pochodzących z Moraw Mojmirowiców. Może Świętopełka, drugiego, nieznanego, trzeciego? O pochodzeniu Pokądzieli, zatem o matce, nie wiemy nic. A może imię Świętosława, nadane przez Mieszka jego córce, sławnej później królowej Szwecji, Danii i Norwegii, świadczyć mogłoby o tym, że wśród jego rodziców czy w pokoleniu dziadów znalazła się księżniczka z pogańskiej jeszcze Rusi. To imię, Świętosław, nosił jako pierwszy współczesny Mieszkowi wojowniczy władca Kijowa. Nie wiemy, ale się zastanawiamy, bo sugerowane odpowiedzi w tej łamigłówce mają swoje konsekwencje dla wyjaśniania kolejnych, historycznie potwierdzonych już i niezwykle ważnych dla nas faktów. Gdyby wśród rodziców czy dziadów Mieszka byli przybysze z ochrzczonych już Moraw, miałoby to oczywiste znaczenie dla zrozumienia zarówno łatwości, jak i skuteczności zwrotu dokonanego w 965 roku w stronę Czech. Książę Bolesław Srogi, władca uznanej już od ponad pół wieku w środkowej Europie dynastii Przemyślidów, przyjmuje przecież wtedy na zięcia i sojusznika Parweniusza z północy. Może nie taki był z Mieszka w Pradze roku 965 Parweniusz i obcy. Łatwiej byłoby także, po przyjęciu tej morawskiej hipotezy, pojąć szybkość, z jaką Mieszko zaakceptował nową chrześcijańską religię. Gdy w innych krajach nowej, słowiańskiej, skandynawskiej, bałtyjskiej Europy pogańscy władcy zastanawiali się przez pokolenia nad rezygnacją z obrzędów i tradycji pogańskich przodków i przyjęciem radykalnie nowej wiary, pierwszy historyczny władca Polski podejmuje taką decyzję już na samym wstępie swego panowania. Odkryte w 2009 roku na poznańskim Ostrowie Tumskim fundamenty małego kościółka przy pozostałościach książęcej siedziby Mieszka, a przede wszystkim progowa belka z dębu, ściętego tuż po 941 roku, zdają się podpowiadać tę możliwość, że przy dworze gnieźnieńsko-poznańskiego księcia był chrześcijański kościół jeszcze przed chrztem w 966 roku, przed przybyciem do Brawy nawet. Może służył prywatnie, niepaństwowo jeszcze rodzicom Mieszka? Może jakiejś chrześcijańskiej misji, która jednakże musiałaby obsługiwać duchowe potrzeby kogoś naprawdę znacznego, skoro znalazła tak eksponowane miejsce dla swojej świątyni. Takie przykłady znamy z Kijowa choćby, gdzie na długo przed oficjalnym przyjęciem chrztu dla całego kraju przez księcia Włodzimierza budowano kościoły, a już babka Włodzimierza, Olga, przyjęła chrzest. Z drugiej wszakże strony, gdyby rodzice, czy choćby tylko matka Mieszka wyznawała chrześcijaństwo, dlaczego milczałyby o tym spisywane przez duchownych od czasu chrztu w 966 roku roczniki? Wiemy też z kroniki Titmara, że Mieszko aż do ożenku z Dobrawą był pogrążony w wielorakich błędach pogańskich. A anonim zwany Gallem dodaje, że książę, wedle zwyczaju swego narodu, 7 żon zażywał. I dopiero Dobrawa wymusiła na nim obietnicę porzucenia zdrożnego obyczaju. Wspomniana belka progowa z dębu, ściętego zaraz po 941 roku, znaleziona w fundamentach poznańskiego kościółka, też nie musi być dowodem wczesnej budowy chrześcijańskiej świątyni nad Wartą. Przecież, zwracają uwagę praktycznie myślący historycy, na próg nie wykorzystuje się belki ze świeżego drzewa. Przeciwnie, stara deska bardziej jest odporna na wyginanie. Kusząca interpretacja profesora Urbańczyka nie jest, na razie, przekonująca. Jak świeża deska, może się jeszcze szybko wygiąć. I Titmar, urodzony 2 lata przed śmiercią Dobrawy, i anonim, piszący 120 lat później, zgodnie podkreślają wielkie zasługi czeskiej księżniczki dla nawrócenia jej męża. I nie mamy powodu w nie wątpić. Trzeba jednak zapytać najpierw, dlaczego Mieszko zdecydował się prosić o jej rękę. Dlaczego zwrócił się w 965 roku, albo nawet już rok wcześniej, do Pragi? Powód pierwszy musiał być polityczny. Mieszko odziedziczył bardzo już poszerzony kraj polański, Już nie otaczały go puszcze i znajdujące się nad przedpaństwowym etapie organizacji plemiona słowiańskie czy bałtyjskie. Swoimi granicami sięgał Czech pod energicznymi rządami Bolesława Srogiego. Przez Łużyce, które w 963 roku podporządkował kontroli cesarstwa margrabia Geron, księstwo Mieszka zetknęło się bezpośrednio z ambicją niemieckich panów. Kontynuując zaś dążenia swych bezpośrednich poprzedników w Gnieźnie i Poznaniu do opanowania strategicznie i handlowo arcyważnego szlaku Dolnej Odry i jej ujścia do Bałtyku, Mieszko nie tylko musiał mierzyć się z plemionami pomorskimi, wolinianami, ale i wejść w rywalizację z Danią pod panowaniem Haralda Sinozębego. Harald próbował uniezależnić swoje władztwo od Rzeszy i zarazem rozszerzyć je na południowo-zachodnie wybrzeże Bałtyku. Bezpośrednim sąsiadem i wciąż silnym rywalem mieszkowego państwa był Związek Plemion Wieleckich. To na ich czele stawał saski awanturnik Wichman. Wieleci mogli być w tym czasie sojusznikami Czech, tak jak bywali nimi wcześniej, kiedy książę Pragi Bolesław Srogi starał się rozluźnić zwierzchnictwo króla niemieckiego nad swoim księstwem. Wiemy na pewno, że około roku 963 właśnie Mieszko poniósł niewątpliwą porażkę. Niezależnie od tego, czy tylko Wichman i Wieleci walczyli z nim wtedy i pobili sromotnie, czy także margrabia Geron, wykorzystując trudne położenie gnieźnieńskiego księcia, zmusił go do przyjęcia zwierzchnictwa i płacenia tybutu z jakiejś części gnieźnieńskiego państwa, Mieszko musiał zdać sobie sprawę z niebezpiecznej izolacji, w jakiej się znalazł. Przegrywając dalej, narażałby także swoje panowanie w samym Gnieźnie. Władze księcia, który schodzi pokonany z pola bitwy, traci terytoria, mogli zakwestionować choćby najbliżsi krewni. Wiemy, że Mieszko miał co najmniej dwóch braci. Jeden miał zginąć w walce z Wichmanem w 963 roku, drugi, Czcibor, wystąpi 9 lat później w zwycięskiej roli pod Cedynią. Mieszko widział już jasno potęgę największą, z którą się zetknął poprzez Marchię Gerona. Otton I koronował się właśnie w 962 roku na cesarza. Odnowił karolińskie imperium, a wraz z nim roszczenia do zwierzchności nad wszystkimi księstwami i królestwami łacińskiej Europy. Pogańską jej północ mieli nawracać słowem i mieczem jego pobratymcy. Na wydzieranych w ten sposób ziemiach Słowian połapskich rozciągały już swoją misję nowo utworzone biskupstwa w Havelbergu, Hobolinie i Brandenburgu, Brennej. Odton zabiegał o powołanie nowej archidiecezji, która skupiłaby te misyjne wysiłki. Miała powstać w Magdeburgu. Opór cesarskiego brata, arcybiskupa Moguncji, z której terenu trzeba byłoby wykroić część nowego arcybiskupstwa, opóźnił sukces tych zabiegów do roku 968. Już jednak kilka lat wcześniej, kiedy Geron podbijał Łużyce, dochodząc do Odry, było wiadome, że w zasięgu tej samej akcji, tego samego impetu misji łacińskiego chrześcijaństwa poprzez niemiecką siłę zbrojną może się znaleźć także państwo Mieszka. Przekonywało o tym również doświadczenie Czech. Poprzez Bawarię niemieckie królestwo narzuciło im swoją formalną zwierzchność już na początku X wieku. Bolesław Srogi próbował ją strącić w wieloletniej przegranej jednak ostatecznie w 950 roku walce przeciw Ottonowi. Zwrot Mieszka w stronę Czech był w tej sytuacji wyborem najlepszym. Rozbijał ewentualny sojusz czesko-wielecki, bardzo dla Gniezna niebezpieczny. Pozwalał nawet na wsparcie kolejnych wypraw militarnych Mieszka posiłkami czeskimi. Dawał jego wychodzącemu dopiero z nadnoteckich borów państwu uznanie ze strony księstwa już zaakceptowanego w rodzinie łacińskiej Europy. I to na zasadach równoprawnych, potwierdzonych mariażem córki Bolesława z Mieszkiem. Pozwalał tą drogą, a nie poprzez saskich biskupów i baronów, sięgnąć do źródła wiary chrześcijańskiej.
Andrzej Nowak, Dzieje Polski, wydawnictwo Biały Kruk.